pozostawać nieustannie darem Boga. Skąd wziął się ten tytuł? Otóż w przemówieniu do zakonnic i żeńskich instytutów świeckich w Medellin w Kolumbii 5 lipca 1986 roku święty Jan Paweł II powiedział: najgłębsza istota waszego życia konsekrowanego polega na pozostawaniu nieustannie darem Boga, który wyraża się w odlubieńczym i całkowitym oddaniu się Jemu. Oddanie to jest odpowiedzią na objawienie miłości bezwarunkowej, które umacnia się w wierze i w modlitwie, biorąc przykład z dziewicy Maryi, wzór doskonałego zjednoczenia z Chrystusem, Odkupicielem. Są to słowa, moim zdaniem, godne medytacji. Istotą naszego życia konsekrowanego, naszego powołania, według Jana Pawła II, to pozostawanie nieustannie darem Boga. Darem Boga dla świata, dla Kościoła, dla ludzi, dla najbliższych. Jest to dar Boga dla innych. Ale także warto zauważyć, że jestem darem dla Boga, jaki składa we mnie i przeze mnie Kościół, wspólnota wierzących. Warto się nad tym zastanowić, czy mam świadomość bycia darem, poprzez który Bóg okazuje swoją miłość innym. Ale zarazem też warto zastanowić się, czy dar innych osób, ich obecność w mojej wspólnocie, w moim ośrodku, w moim otoczeniu, czy obecność moich sióstr w powołaniu umiem przyjmować jako dar Boga, a nie jak zło konieczne. Czasem może być to trudne zło, trudne dobro, trudny dar, ale dar. Niektóre z pań, jeżeli nie większość, nie wiem, przeszły swego czasu przez formację Ruchu Światło Życie, ja też. I na mnie zrobiło wielkie wrażenie, kiedy w roku 1975 na zesłanie Ducha Świętego po raz pierwszy stanąłem na Kopiej Górce w Centrum Ruchu Światło Życie z tą charakterystyczną figurą niepokalanej, białą, wysoką figurą stojącej przy źródle, u stóp której znajduje się podpis: proste jest moje zadanie, dawanie, ciągłe dawanie. To sentencja, która odnosi się do źródła, ale także do Matki Bożej. Jak również możemy ją zastosować do osób konsekrowanych. Istotą ich powołania jest dawanie, ciągłe dawanie. To proste zadanie. Potrzeba więc świadomości, że jestem darem Boga dla innych i zarazem darem innych Kościoła dla Boga. A być darem to znaczy kochać. Bo miłość wyraża się w tym, że obdarowuje sobą. Łatwiej jednak jest kochać uchodźcę z Afryki niż sąsiada, najbliższą rodzinę czy kolegę, koleżankę z pracy. Warto więc rozważyć, co znaczy być darem Boga dla najbliższych w swoim otoczeniu, w swojej rodzinie, w miejscu pracy, a może zwłaszcza w rodzinie. A więc stawiamy sobie pytanie, jakie jest nasze odniesienie do rodziny, do rodziców, do rodzeństwa, do krewnych, z którymi przecież nierzadko dzielimy dom, mieszkamy. Na ile i jak jako świeckie konsekrowane, mamy pozostawać wierne nauce i obietnicy Chrystusa, który powiedział: każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Jak przeżywamy, jak interpretujemy słowa Pana Jezusa: pójdź za mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych? Albo inne słowa: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. No a jak pogodzić nasze instytutowe powołanie z przykazaniem czci ojca i matkę swoją? To są pytania, jakie nam się nasuwają w kontekście tej tezy wypowiedzianej przez Jana Pawła II, że istotą waszego życia konsekrowanego jest pozostawanie nieustannym darem Boga. Spróbujmy odpowiedzi poszukać w nauczaniu Kościoła odnośnie do instytutów świeckich, zwłaszcza w mądrości Jana Pawła II. Zauważmy przede wszystkim, że Provida Mater Ecclesia w punkcie 10 stwierdza, że instytuty świeckie mają przyczyniać się do intensywnego rechrystianizowania rodziny. To zostało powiedziane w dokumencie konstytutywnym Provida Mater Ecclesia. Instytuty świeckie mają przyczyniać się do intensywnego rechrystianizowania rodziny. Oznacza to, że my od rodziny nie możemy uciec, nie możemy się od niej odciąć. Tej naszej naturalnej rodziny, jak i rodziny jako takiej. Do tej myśli powraca Jan Paweł II między innymi w adhortacji o rodzinie Familiaris Consortio w 74 punkcie. I tu proszę pozwolić, że znowu przywołam dłuższy fragment. Pierwszym podstawowym i swoistym wyrazem wkładu, który zakonnicy, zakonnice i w ogóle osoby konsekrowane, a więc my, mogą wnieść w apostolstwo rodzin, jest właśnie ich konsekracja Bogu, dzięki której przypominają wszystkim wyznawcom owe przedziwne zaślubiny ustanowione przez Boga, a mające objawiać się w pełni w przyszłym świecie, mocą których Kościół ma Chrystusa jako jedynego oblubieńca. Są oni świadkami tej uniwersalnej miłości, która poprzez czystość przyjętą dla Królestwa Niebieskiego czyni ich zawsze gotowymi do ofiarnego poświęcenia się służbie Bożej i dziełu apostolstwa. Stąd też płynie możliwość rozwinięcia przez członków instytutów świeckich lub innych instytutów doskonałości, pojedynczych czy stowarzyszonych, służby rodzinom. A więc istnieje możliwość rozwinięcia służby rodzinom. Czynią to instytuty świeckie, otaczając szczególną troską dzieci, zwłaszcza opuszczone, niechciane, osierocone, ubogie czy upośledzone, odwiedzając rodziny i opiekując się chorymi, utrzymując stosunki oparte na szacunku i miłości z rodzinami niepełnymi, z rodzinami będącymi w trudnościach lub rozbitymi, ofiarowując swoją pracę wychowawczą i poradnictwo w przygotowaniu młodych do małżeństwa oraz pomagając małżonkom w przygotowaniu ich do odpowiedzialnego rodzicielstwa, otwierając ze szczerą i serdeczną gościnnością drzwi swoich domów, aby rodziny jako członkowie większej rodziny Bożej mogły tam odnaleźć odczucie Boga, smak modlitwy i skupienia, konkretny przykład życia w miłości i radości braterskiej. Chciałbym dołączyć bardzo usilne wezwanie skierowane do osób odpowiedzialnych za instytuty życia konsekrowanego, żeby zechciały uznać zawsze przy należytym poszanowaniu własnego pierwotnego charyzmatu, apostolstwo zwrócone do rodzin za jedno z pierwszorzędnych zadań, które w dzisiejszej sytuacji stało się sprawą bardzo naglącą. To słowa Jana Pawła II z Adhortacji Familiaris Consortio, punkt 74. Zauważmy, że jest cała lista konkretnych zadań, jakie papież przewiduje i pokazuje i zachęca do podjęcia przez środowiska życia konsekrowanego, zwłaszcza instytuty świeckie. Wyraża się w tym promocja i obrona wartości, miłości i rodziny, co jest częstym wątkiem nauczania Jana Pawła II, także w odniesieniu do instytutów świeckich. Nie na darmo więc papieża Jana Pawła II nazwano papieżem rodziny, zatroskanym o rodzinę. I tę troskę papież chce dzielić z osobami konsekrowanymi. Ta troska o rodzinę powinna przekładać się przede wszystkim na własną, najbliższą rodzinę, tę naturalną. Choć zdajemy sobie sprawę z powagi słów Pana Jezusa, który powiedział, że żaden prorok nie jest mile widziany w swoim domu, zwłaszcza w swojej rodzinie. Jesteśmy tego świadome, że nie jest łatwo być apostołem w swojej rodzinie, zwłaszcza, że szanujemy prawo dyskrecji do tego stopnia, że na ogół, jeśli nie w zupełności, najbliższa rodzina nic nie wie o naszym powołaniu, o fakcie naszego powołania. I tu się pojawia problem, jak zrealizować to apostolstwo zwrócone do rodzin jako pierwszorzędne zadanie, o którym mówił Jan Paweł II, w kontekście naszego usytuowania w rodzinach. W każdym razie spróbujmy jakoś poszukać. Nie chcę powiedzieć, że ja mam już gotowe odpowiedzi na te pytania, jak ma wyglądać to nasze apostolstwo, ale może wspólnie spróbujmy się zastanowić, co możemy zrobić w tym zakresie, aby odpowiedzieć na ten postulat Kościoła. Otóż pierwsza rzecz, jaka się nasuwa, to ta, że wybierając drogę oddania Chrystusowi, nie można odciąć się emocjonalnie od własnej rodziny. Byłoby to sprzeczne z prawem natury, byłoby to także sprzeczne z duchem Ewangelii. Choć wydawałoby się to bardzo wzniosłe i szlachetne i gorliwe wypełnienie słów Pana Jezusa, który właśnie mówi o tym porzuceniu ojca i matki. Należy jednak pamiętać, że jest to język semicki, język pełen emfazy, można by powiedzieć język pewnej egzageracji, pewnej przesady, w takiej ostrości wyrażania, po to, aby pewne prawdy dotarły do świadomości słuchaczy. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, czytając Biblię, że na przykład w jakiejś tam wojnie wyginęli wszyscy co do nogi, a za chwilę się okazuje, że wszyscy się mają dobrze. Więc to jest ten typowy język Biblii, który gdybyśmy brali literalnie, no to można byłoby naprawdę popaść w niemałe frustracje. Nie chodzi o to, żebyśmy relatywizowali wymogi Ewangelii, ale byśmy je odczytywali w takim duchu, w jakim one zostały sformułowane, w jakim zostały wyrażone, a nie w jakim nam się wydaje, że należy je odczytać. To jest podstawowa zasada hermeneutyczna. Słowo Boże, Biblię trzeba odczytywać w takim duchu, w jakim ona została zredagowana w kontekście danej kultury. A zatem nie można się odciąć emocjonalnie od własnej rodziny. Czasem nawet nie można się materialnie i fizycznie odciąć od własnej rodziny. Jeżeli się mieszka z ojcem, z matką, którzy potrzebują naszej opieki, naszej troski, nie można się odciąć. Byłoby to nieludzkie. Tym bardziej, że doświadczając miłości Boga poprzez konsekrację, nie możemy przestać być darem dla nich. Dla naszych rodziców, dla naszych bliskich, dla nich jesteśmy darem, choć może nie zawsze oni o tym wiedzą. Jeżeli byśmy odcięli się od swojej naturalnej rodziny definitywnie, to powstałaby bolesna rana nie do zaleczenia, rana emocjonalna, która mogłaby fatalnie rzutować na całokształt dalszego powołania. Nie na tym więc polega wypełnianie nakazu Chrystusa, aby się zamknąć, odciąć, zapomnieć, że się miało ojca i matkę, i braci, i siostry, i krew. Ale chodzi o takie przywiązanie, i nie chodzi też o takie przywiązanie, które rywalizowałoby na wielu, jeżeli nie na wszystkich płaszczyznach, z powołaniem, które obraliśmy. Byłoby to oglądanie się wstecz. Chodzi raczej o wzniesienie się poprzez konsekrację i zjednoczenie z Chrystusem, aby z wysokości Chrystusowego krzyża lepiej widzieć całokształt życia własnej rodziny i szukać odpowiednich do tego środków oddziaływania. Więc nie uciekamy od rodziny, ale wznosimy się niejako ponad nią. Stajemy się w pewnym sensie duchową matką swojej rodziny, swoich rodziców, rodzeństwa, krewnych. Bo mamy tą Bożą perspektywę, mamy tę zdolność widzenia rzeczywistości z perspektywy Chrystusowego krzyża. Przypomina się tutaj słynny obraz Salvadora Dali, który był zainspirowany rysunkiem świętego Jana od Krzyża, przedstawiający Chrystusa wiszącego na krzyżu, ale widzianego z wysokości, a więc od góry. U stóp tego krzyża jest panorama całej ziemi, jeziora galilejskiego, pierwszych powołań. Bardzo wymowny obraz. Zresztą często tutaj już go widziałem gdzieś w tych budynkach, być może w zakrystii czy gdzieś indziej, nie pamiętam, ale trudno się dziwić, w klasztorach karmelitańskich takie obrazy są dosyć częste. Drogi Panie, co to w praktyce będzie oznaczać, to wzniesienie się na wyższy poziom, nam powiedziałbym historiozbawczy? W praktyce oznacza to z pewnością nie dystans uczuciowy, ale uporządkowanie, schierarchizowanie swoich uczuć, tak aby wszystko było na swoim miejscu. Miłość do Chrystusa, jakkolwiek jest miłością zazdrosną, to jednak nie wyklucza innych, ale w tej miłości zawiera się wszystko inne. Pamiętajmy, że to wysterylizowanie emocjonalne, zwłaszcza w przypadku kobiety, może prowadzić do bardzo głębokich zranień, jeżeli wręcz nie patologii. Jest takie powiedzenie, że serce kobiety jest jak ul. Kiedy miód miłości macierzyńskiej go nie wypełni, staje się gniazdem żmij. A święta Teresa z Lisieux, której portret mamy na pierwszym piętrze, napisała w Dziejach Duszy takie słowa: serce, oddając się Bogu, nie traci swych przyrodzonych, pełnych tkliwości uczuć. Przeciwnie, uczucia te potęgują się w miarę, jak stają się coraz czystsze i coraz bardziej boskie. I właśnie takimi uczuciami, już zabarwionymi nadprzyrodzonością, trzeba obdarowywać najbliższą rodzinę. Im trudniejsza jest rodzina, tym zdaje się mocniej trzeba ich obdarowywać. Bowiem rodzina to pierwszy obszar budowania Królestwa Bożego. Nie chodzi tylko o same sentymenty, ale chodzi o motywację afektywną. Chodzi o to właśnie, aby ta miłość właściwa dla kobiecego serca, dla tej wrażliwości, którą nazwaliśmy wczoraj geniuszem kobiety, aby ona zabezpieczała wrażliwość na człowieka, dlatego że jest człowiekiem. Dzisiaj w Kościele i w świecie świadectwo czystej miłości stanowi z jednej strony pewien rodzaj duchowej terapii dla ludzkości, a z drugiej podważa bałwochwalstwo w odniesieniu do instynktu seksualnego, pisał Jan Paweł II w adhortacji o biskupach Pastores Gregis w punkcie 21. A zatem trzeba kochać swoją rodzinę, tak jak czynili święci, ale kochać roztropnie i rozumnie, zachowując właściwy porządek miłości. Przykazanie miłości Boga i bliźniego, które tutaj normuje ten porządek, oznacza również miłość samego siebie. A więc miłość Boga, miłość bliźniego, ale także miłość siebie samego. Kochać, to w sensie obiektywnym, oznacza chcieć dobra tego, kogo się kocha. Jeżeli człowiek, ja sam, chcę dla siebie obiektywnego dobra, nie tylko przyjemności, ale dobra swojego rozwoju, inwestuje w siebie dla swojego dobra, to znaczy, że siebie kocham i to nie jest egoizm. Bardzo często mylimy to przykazanie miłości siebie samego, wynikające także z piątego przykazania, z pojęciem egoizmu. Egoizm jest to miłość siebie dla samego siebie. A to przykazanie miłości siebie, które w jakimś sensie warunkuje miłość Boga i bliźniego, jest miłowaniem siebie po to, aby być darem dla innych. Kocham siebie, to znaczy chcę być bogatym, wspaniałym darem, który ofiaruję temu, komu się to należy. Muszę kochać siebie, czyli realnie troszczyć się o swoje dobro, jeżeli chcę kochać innych. Kochać to znaczy obdarowywać. A jeżeli mój dar jest ubogi, mój dar jest wadliwy, koślawy, okaleczony, no to tak jakby komuś dawać bukiet złamanych kwiatów. W ruchu Światło Życie bardzo mocno funkcjonował taki aksjomat, zresztą zaczerpnięty z nauczania Soboru Watykańskiego II z konstytucji Gaudium et Spes, 24 punkt: posiadać siebie w dawaniu siebie. To sformułowanie, które bardzo często odnajdujemy także w nauczaniu Jana Pawła II, zwłaszcza w jego dezyderatach zgłaszanych podczas obrad soborowych. Sądzić należy, że ta formuła posiadanie siebie w dawaniu siebie pochodzi właśnie od Karola Wojtyły. Trzeba siebie kochać, aby być darem dla innych. Inwestować w siebie, aby ten dar czynić coraz wspanialszy. Dlatego, tak jak mówiłem, trzeba wzrastać, aby ten dar był ciągle świeży, ciągle nowy. Dar dla Boga, dla najbliższych, dla Kościoła, dla środowiska. Stąd na przykład inwestowanie w swój rozwój zawodowy, rozwój intelektualny. Ktoś powie, ale nikt mi za to nie płaci. Pan Bóg ci zapłaci. To jest także jakiś wymiar naszego powołania, naszej konsekracji. Uświęcanie pracy, inwestowanie w siebie, aby tę pracę wykonywać jak najlepiej, by tę pracę także szanować. Święty Jan od Krzyża, tu w tym miejscu warto przywołać tę postać, uczy, że istotą miłości jest podporządkować kochającego kochanemu. Że miłość podporządkowuje kochającego kochanemu. Kochający, kochając, sytuuje się niejako u stóp tego, kogo kocha. I z tego wyciąga wniosek dr Karmelu, że jeżeli kocham coś niższego, to następuje pomniejszenie kochającego. Jeżeli kocham zwierzę, to sytuuje się niejako poniżej jego. Ale jeżeli kocham Pana Boga, to nie tylko, że nie doznaję umniejszenia, wprawdzie miłość mnie podporządkowuje, ale podporządkowuje tak wielkiemu dobru, że on mnie wynosi na szczyty. Dlatego tak ważny jest porządek miłości. Tak ważna jest ta kolejność, co kocham najpierw, co kocham później. I właśnie ze względu na większą miłość, ze względu na miłość Chrystusa, który mnie wybrał i którego ja wybrałam, nie mogę w relacjach rodzinnych, społecznych, zwłaszcza rodzinnych, nie mogę pozwolić, aby mnie podporządkowywano cudzym egoizmom, jakimś przyzwyczajeniom. A czasem tak się dzieje. Bo najmłodsza w rodzinie, bo nie obciążona własną rodziną, a więc ma czas, ma pieniądze, jest lepiej zorganizowana, jest zamożniejsza i tak dalej. Bo tak chcieliby rodzice. I zaczyna się to podporządkowywanie. Ktoś nam zaczyna organizować życie. Właśnie ze względu na tę większą miłość nie mogę pozwolić, aby mnie podporządkowywano cudzym egoizmom. W imię źle, fałszywie pojętej miłości. Miłość jest jedna. Jeżeli kocham Boga i bliźniego, to tak samo kocham siebie. Kochanie siebie, troska o własne dobro ma taką samą wartość zobowiązywalną, jak troska o dobro drugiego człowieka. A zatem nie można pozwolić się wykorzystywać dlatego, że mam prawo do własnego życia i mam też obowiązek rozwoju i mam większą miłość, której podlegam. Pomagam i służę moim najbliższym, swojemu środowisku na tyle, na ile jest to możliwe i na ile wynika to ze sprawiedliwości, a więc dzielę odpowiedzialność z rodzeństwem czy z innymi członkami rodziny, ale solidarnie, nie pozwalam się tutaj wykorzystywać. Trzeba więc mieć odwagę czasami powiedzieć nie, co jest bardzo trudne, co czasem wydaje się stawiać tę miłość rodzinną na krawędzi, ale czasem jest to konieczne. W przeciwnym razie będzie to rodzaj zniewolenia emocjonalnego, podporządkowania, nie natomiast wolność dzieci Bożych. Tym bardziej, że doświadczenie pokazuje, iż zgoda na podporządkowanie siebie będzie eskalować dalsze żądania. Na zasadzie daj palec, to chwycą za rękę. Skoro mogłaś się poświęcić troszeczkę, to poświęć się jeszcze bardziej. I jeszcze bardziej, i jeszcze bardziej. Trzeba być na to wyczulonym, aby nie pozwolić się całkowicie zawładnąć. Jest takie powiedzenie, szanuj siebie, to będą cię szanować. Jeżeli człowiek sam siebie nie szanuje, to też nie będzie szanowany. Dlatego mówią na przykład, że jeżeli wykonujesz dla kogoś jakąś robotę, żądaj zapłaty, bodajby to była złotówka, ale nie rób za darmo, bo ten, komu robisz, stwierdzi, że po prostu ta praca nic dla ciebie nie znaczy, że ty nie szanujesz siebie, bo dajesz darmo. Żądaj zapłaty, żeby ten ktoś wiedział, że ty siebie szanujesz. I zobaczmy, czy nie jest coś takiego, to nawet w środowisku uniwersyteckim to też obserwujemy. Jeżeli proponujemy jakieś studia możliwie najtańsze, to ludzie tak nieufnie patrzą. Aha, jak najtańsze studia, to coś chyba jest tak rzeczywiście mało istotnego. Ale jak trochę to kosztuje, no to znaczy, że coś tam jest ważnego, bo to kosztuje, bo to są koszty. Tak samo idziemy do sklepu, kupujemy z radością, wprawdzie niskie ceny, ale wiemy dobrze, że niska cena na ogół oznacza niską jakość. Co nie znaczy, że wysoka cena oznacza wysoką jakość, bo często jest to cena za markę, a nie za towar. Ale coś podobnego dzieje się w życiu, więc elementem mądrej, zdrowej miłości, elementem tego mądrego bycia darem jest także zdolność do bycia asertywnym, bo miłość tego wymaga. Aby być asertywnym, aby zachować porządek miłowania, nie można kochać wszystkich w sposób jednakowy. Zawsze jest jakaś ważniejsza, pierwsza miłość. Nie można dwom panom służyć. Drogie Panie, wspomniałem czwarte przykazanie o czci ojca i matki. Otóż czwarte przykazanie bywa nadinterpretowywane. Brzmi ono czci, czyli szanuj ojca i matkę. Tymczasem z czwartego przykazania zrobiono przykazanie o posłuszeństwie. Bądź posłuszny ojcu i matce. Mogę tyle powiedzieć, że w konfesjonale nieraz spotykałem się z taką sytuacją, kiedy dorosły mężczyzna mający własne dzieci, a nawet wnuki, spowiada się z tego, że był nieposłuszny swoim rodzicom. A pytam się, a ile lat ma twój ojciec? Proszę, ile lat ma twój ojciec? O, księży już dawno nie żyje. No człowieku, myśl, co mówisz. Jesteś nieposłuszny swojemu ojcu, który nie żyje. A poza tym, jak jesteś dorosły, ponosisz odpowiedzialność za własne dzieci. A jeżeli twój ojciec żyje, ma Alzheimera, w ogóle nie wie, w jakim wymiarze istnieje, no i co, będziesz teraz posłuszny jego różnym kaprysom? Ano, ma ksiądz rację. Więc czasem jest to w ten sposób traktowane, czwarte przykazanie, jako przykazanie posłuszeństwa. Owszem, posłuszeństwo jest elementem czci na etapie zależności dziecka od rodziców, ale z czasem ustaje. Natomiast cześć, szacunek nie ustaje nigdy, bez względu na relacje wiekowe, nawet po śmierci rodziców. A więc nie chodzi o posłuszeństwo tylko, ale chodzi o szacunek, coś bardziej szerszego, ważniejszego. Jednakże ta cześć, szacunek dla rodziców, dla przełożonych nie może oznaczać służalczości. Nie może oznaczać postawy lękowej, tego, co między innymi prawo nazywa timor reverentialis, taka bojaźń szacunkowa. Zdarza się czasem, że dziecko wbrew sobie podejmuje pewne istotne decyzje, na przykład wyjście za mąż, czy ożenienie się, dlatego, że tak rodzice sobie życzyli, a on nie chce im zrobić przykrości. Ona nie chce ich zasmucić, więc no dobrze, już zrobi z siebie ofiarę, jakoś to będzie. Takie podejście jest wbrew prawu. Wiemy, że postawa określana mianem timor reverentialis, czyli ta bojaźń szacunkowa, na przykład czyni małżeństwo nieważnym. Znam osobiście człowieka, kapłana, no ekskapłana, który zdaje się, że już uzyskał zwolnienie ze zobowiązań kapłańskich przez Stolicę Apostolską, bo uznano za słuszne jego racje, który właśnie został kapłanem, bo mama tak chciała. I on chyba po, nie wiem, chyba z 15 lat był księdzem, w końcu się zbuntował, odważył się pod wpływem kogoś i w końcu powiedział: dosyć tego, że ktoś ciągle za mnie decyduje. Masz zrobić to, masz zrobić to, masz zrobić tamto, masz być księdzem. Dosyć. I wykazał, że faktycznie jego decyzja o kapłaństwie była decyzją zależną od woli rodziców, a nie jego świadomym wyborem. Wolność jest, miłość jest dzieckiem wolności. Nie można kochać z rozkazu. I taka właśnie postawa służalczości ogranicza wolność, a tym samym podważa miłość. Gdzie nie ma prawdy, nie ma czci. W postawie służalczej nie ma prawdy. Jest to buda, jest dwulicowość, jest faryzeizm, jest lizusostwo, jest płaszczenie się, które tak naprawdę jest wyrazem pogardy, manipulacji. Nie zawsze ktoś, kto jest taki uległy, usłuszny, jest naprawdę posłuszny i pokorny. Weźmy za przykład owego ojca i dwóch synów z Ewangelii. Do jednego ojciec mówi: dziecko, idź i pracuj w mojej winnicy. Tak, ojcze, idę. I nie poszedł. Do drugiego mówi to samo: nie, nie pójdę. Ale potem się zreflektował, jednak poszedł i pracował. Więc właśnie usłuszność, wcale takie lizusostwo, taka służalczość, tak, tato, idę, oczywiście zrobię, ale być może, że za plecami wywali jęzor do pasa, wcale nie oznacza właśnie miłości i pokory. I te same relacje mogą mieć miejsce także w naszych wspólnotach. To, że ktoś jest taki uległy, taki zawsze poukładany, nie zawsze musi oznaczać to, co widać. I vice versa. Czasami takie rogate dusze są naprawdę szczere do bólu, tylko trochę się nie mieszczą w konwenansach, ale mogą wykazywać większą troskę o wspólnotę i większą gotowość do służby, ale na pewnych warunkach. Nie na takich, jakie się im dyktuje. To jest trudne czasem do rozeznania i do pokierowania, ale zdajemy sobie sprawę, że tak bywa. Chcę jeszcze powiedzieć to, że pochlebstwo jest narzędziem manipulacji. Może w ten sposób posługiwać się tym narzędziem zarówno podwładny, jak i przełożony. Rodzic, jak i dziecko. Dzieci doskonale wiedzą, jak się przypochlebić rodzicom. Ale nierzadko rodzice przypochlebiają się dzieciom, faworyzując jedno czy drugie, po to, żeby jakoś tam reperować deficyty swoich uczuć. A oddawać cześć to czynić dobro w prawdzie i miłości. To jest prawdziwa cześć. Czynić dobro w prawdzie i miłości. Tak jak Chrystus mówi do różnych osób: zgrzeszyłeś, ale ja cię nie potępiam. Chrystus uznaje prawdę, podkreśla prawdę o grzeszności człowieka, o błędzie, ale jednocześnie afirmuje. Nie mści się, nie wdeptuje w ziemię. Miarą czci dla drugich, zwłaszcza wobec rodziców, jest to, jak i co do nich mówimy. A więc to bycie darem dla innych wyraża się także w sposobie naszego odnoszenia się, w tym, co i jak mówimy. A w sposobie mówienia wyrażają się nasze emocje. Dlatego ważną rzeczą jest panowanie nad emocjami, nad tonem głosu, nad treścią używanych słów, nawet nad sposobem zwracania się do siebie. Może być właśnie szorstkie ty, albo pełne takiej pogardy, bezosobowe niech weźmie, niech siądzie. A można też mówić ciepło i z szacunkiem mamo, tato. Nawet mówiąc do ojca, do matki ty, ale w tym jest to ciepłe, szacunkowe odniesienie. Miarą szacunku i czci dla swoich najbliższych i przełożonych i rodziców jest także to, co o nich i jak o nich myślimy. Co i jak o nich mówimy do innych. Także wyrazem szacunku jest to, czy pamiętamy i jak pamiętamy o nich po śmierci, w modlitwie, w Eucharystii. Czy dajemy im miejsce w swoim sercu, w swojej pamięci. Czy jesteśmy obecni na ich grobach. To jest wyraz szacunku. To jest to bycie darem także po śmierci tych, których już nie ma. W ten sposób, obdarowując innych sobą, swoją miłością, bogactwem swego duchowego doświadczenia, bogactwem miłości, jaką zostaliśmy obdarowani, w rodzinach naszych stajemy się aniołami pokoju i dobra. Stajemy się cichymi świadkami Bożej miłości, której samemu się doświadczyło i innych się nią obdarowuje. Czasem niewiele trzeba, by być takim aniołem pokoju i dobra. Czasem wystarczy drobne słowo, drobny gest, czy nawet protest wobec surowej krytyki kogoś z członków rodziny. Czasem wystarczy zneutralizować dobrym słowem czyjąś krytykę. I niech na koniec tej przydługiej refleksji posłużą nam słowa wzięte z listu Kongregacji Instytutu Życia Konsekrowanego na rok Życia Konsekrowanego pod tytułem Rallegratevi z 2 lutego ubiegłego roku. W tym liście jest dość taki oryginalny postulat, przynajmniej wyrażony językiem poetyckim, w nawiązaniu do słów papieża Franciszka, że osoby konsekrowane mają nieść uścisk Pana Boga. Nieść uśmiech Pana Boga. Czy być uściskiem Pana Boga i nieść uśmiech Pana Boga. Czasem tylko tyle wystarczy. Uścisnąć, podać dłoń, uśmiechnąć się, aby być darem, aby dać odczuć, że Bóg kocha człowieka. W ten sposób dajemy odczuć prawdę, jaką wyraził Jan Paweł II w Adhortacji Christi Fideles Laici. Człowiek jest kochany przez Boga. Oto proste, a jakże przejmujące orędzie, które Kościół jest winien człowiekowi. Człowiek jest kochany przez Boga. Każdy chrześcijanin może i musi słowem oraz życiem głosić: Bóg cię kocha. Chrystus przyszedł dla ciebie.